Alfabet lubelski. C. Grażyna Chrostowska.
Między ulicą a torami kolejowymi na skwerze Grażyny Chrostowskiej umówiłam się dzisiaj z Jarosławem Cymermanem po to, żeby o poetce porozmawiać. Urodziła się w Lublinie, została stąd wywieziona, nigdy tu nie wróciła. Grażyna Chrostowska. Mieszkała gdzieś tu niedaleko?
Tak, na Kośminku. Mieszkała razem z ojcem i siostrą, dlatego że jej matka zmarła w 1932 roku i od tamtego czasu wychowywał obie siostry ojciec Michał. Działacz społeczny, nauczyciel, piłsudczyk, ale w latach 30. trochę pokłócony z sanacją i trochę zbuntowany. Zaraził swoje córki taką postawą właśnie zaangażowania, taką postawą też patriotyczną. To był dom, w którym zapewne brakowało matki, ale nie brakowało takich ciepłych, bliskich relacji pomiędzy siostrami i ojcem.
Nie zdążyła stać się poetką na skalę Polski, świata. W wydanej w 2017 roku książce, w której zbierasz jej wiersze, mówisz, że była świetną poetką, więc nie wprost sugerujesz, że taka sława mogła być jej udziałem. Kim była?
Grażyna Chrostowska urodziła się w 1921 roku, zatem jak łatwo policzyć, należy do tego pokolenia, które nazwano pokoleniem Kolumbów. Właśnie jako taka jest znana w Lublinie, znana przede wszystkim dzięki Barbarze Oratowskiej, kierowniczce Muzeum Martyrologii pod Zegarem, która bardzo dużo zrobiła, żeby tę postać promować w Lublinie, po to, żeby ją przypominać, po to, żeby młodzi ludzie, bo oni zresztą w sposób szczególny tę poezję czują, mieli okazję zapoznać się z jej życiem i twórczością. Rzeczywiście już rówieśnicy Grażyny Chrostowskiej, już te osoby, które ją bezpośrednio znały, które miały z nią kontakt, mieli takie wrażenie, że jest to niepospolity talent poetycki. Niestety zachowało się zaledwie 60 kilka wierszy. Grażyna Chrostowska zginęła bardzo młodo. Zginęła mając niespełna 21 lat w obozie w Ravensbrück. Zatem miała okazję doświadczyć w życiu najtrudniejszych rzeczy. Stać się świadkiem i uczestnikiem czegoś, co później nazwano apokalipsą spełnioną. Czyli rzeczywiście bardzo dużo łączyło ją, jeśli chodzi o doświadczenie, z takimi postaciami jak Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Gajcy, Zdzisław Stroiński czy Andrzej Trzebiński, czyli właśnie z owym pokoleniem Kolumbów. Natomiast jest też zasadnicza różnica. Grażyna Chrostowska żyła i tworzyła w Lublinie. Lublin to nie była Warszawa. W okupowanej Warszawie kwitło, można tak powiedzieć, w pewnym sensie życie literackie, artystyczne to podziemne, niezależne. Działały podziemne szkoły i uniwersytety. Odbywały się wieczory autorskie. Drukowano także tomiki poetyckie. Lublin był na to za mały. W Lublinie takie rzeczy działy się bardzo, bardzo rzadko. A jeśli nawet, to Grażyna Chrostowska w nich nie uczestniczyła. Co jest zatem bardzo ciekawe, Grażyna Chrostowska nie miała środowiska, takiego środowiska, które mogłoby jej pomóc w rozwijaniu talentu. Oczywiście miała koleżanki, przyjaciółki dobrze wykształcone, bo to były absolwentki najlepszych lubelskich szkół, czasem młode studentki. Także w Ravensbrück dosyć szybko kobiety i dziewczyny, które tam trafiły, zorganizowały sobie rodzaj takich samokształceniowych kółek, ale poza tym nie było innych form jakiegoś takiego wchodzenia w relacje z tym, co się działo w życiu literackim Polski. I pomimo tego, to jest bardzo ciekawe, pomimo tego Grażyna Chrostowska znalazła swój własny, oryginalny język poetycki, swój własny, oryginalny sposób wyrażenia tej rzeczywistości, w której się znalazła. Co więcej, ja mam wrażenie, czytając jej wiersze, że ona jakby także wyprzedziła swoją epokę, jeśli chodzi o język poetycki. Ponieważ w bardzo podobny sposób o tych sprawach, o doświadczeniu okupacji, pisał na przykład Tadeusz Różewicz, ale już kilka lat po zakończeniu wojny. To jest uderzające podobieństwo. W poezji Grażyny Chrostowskiej widać wyraźnie tę drogę, zwłaszcza jeśli się ją przeczyta w całości, nie jest to zbyt trudne, bo tak jak mówiłem, to jest zaledwie 60 kilka wierszy. To zobaczymy, jak ona dochodziła do tego sposobu wyrażania tej okrutnej rzeczywistości, w której się znalazła, jak ona stopniowo ograniczała jakieś takie elementy sentymentalne, jakieś takie ozdobniki językowe, stylistyczne, dochodząc do takiego bardzo prostego, by nie powiedzieć nagiego, sposobu wyrażenia najbardziej traumatycznych doświadczeń. Natomiast, co jest jeszcze ciekawe, to nie przeszkadza, jeśli czytamy te wiersze, jednocześnie w kontakcie z taką kobiecą i dojrzałą wrażliwością. To jest naprawdę ciekawe, że mamy z jednej strony taki nagi, brutalny fakt, nagie, brutalne doświadczenie, a z drugiej strony mamy jakiś rodzaj takiej kobiecej czułości, czegoś, co pozwala jakby umieścić także Grażynę Chrostowską w gronie takich poetek, no bo ja wiem, jak Maria Pawlikowska-Jasnorzewska czy Halina Poświatowska, z tym zupełnie inny świat w pewnym sensie. Niemniej jednak to się u niej jakoś łączy. No, Różewicz i te dwie poetki, o których wspomniałem, to wydawać by się mogło są skrajności, a wydaje mi się, że gdzieś pomiędzy tymi dwoma biegunami można tę poezję Chrostowskiej umieścić, oczywiście pamiętając, że ona do tego wszystkiego naprawdę dochodziła sama, tylko i wyłącznie dzięki własnym lekturom, a po tym jak trafiła do więzienia i potem do obozu koncentracyjnego, to tych lektur nie było także zbyt wiele, bo po prostu mogła, książek w obozach i więzieniach nie było. W zasadzie tylko i wyłącznie pamięć jej samej i jej koleżanek. To było to jakby to ten kontekst literacki, w którym jej wiersze powstawały. Tym bardziej wydaje się być to ciekawe, bo ona zasługuje na swoje miejsce na mapie literackiej polskiej literatury XX wieku i jest to naprawdę miejsce szczególne, bo łączyła, pomimo, przypomnę, bardzo, bardzo młodego wieku, łączyła naprawdę bardzo różne języki poetyckie.
Można sobie tylko wyobrazić, jak dużo miejsca zajmowałyby na półce tomy wierszy Grażyny Chrostowskiej, a kto wie, być może nie tylko wierszy, być może jej twórcza aktywność poszłaby także w inne strony, gdyby nie to, że została rozstrzelana w Ravensbrück i gdyby nie to, że ta zasadnicza część jej twórczości przypada na czas wojny, o którym mówisz. Ale cofnijmy się nieco, bo młodziutka dziewczyna wchodzi w świat, zanim wybucha wojna, w ciekawym jednak środowisku literackim. Ma siostrę.
To prawda. Jej starsza siostra Polonia, nazywana Polą, była jedną z redaktorek czasopisma W Słońce. To było czasopismo, które w 1928 roku założył Józef Łobodowski, ale które swój rozkwit przeżywało w ostatnich latach przed wybuchem II wojny światowej. To było czasopismo wydawane przez środowisko lubelskiej młodzieży. Bardzo dużo tam było tematyki literackiej i artystycznej. Z tym czasopismem związana była między innymi Julia Hartwig, która tam jako Julia Hartwiżanka debiutowała. Także Jerzy Pleśniarowicz. Także Anna Kamieńska, zatem to środowisko takiego trzeciego pokolenia lubelskiej awangardy, jak można w pewnym przybliżeniu i skrócie nazwać tę grupę, było najbliższe Grażynie Chrostowskiej. I to widać w jej twórczości także. Poza skojarzeniami z twórczością Różewicza, czy Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, czy Poświatowskiej, to możemy także zobaczyć u Grażyny Chrostowskiej wyraźne ślady fascynacji postacią i twórczością Józefa Czechowicza. Nawet w wierszu Wracam co dzień jest takie dosłowne odniesienie do fragmentu wiersza otwierającego poemat o mieście Lublinie. Także ważną postacią dla tej młodej lubelskiej poezji tuż przed wojną był Józef Łobodowski i jego katastrofizm, także przecież obecny w twórczości Czechowicza. U Grażyny Chrostowskiej również można te wszystkie elementy odnaleźć. Także można znaleźć, co jest ciekawe, takie echa tej takiej awangardy z lat 20. z jej fascynacją, cywilizacją techniczną, z tym, że ona posługując się już takimi kliszami, wówczas już dosyć mocno wyeksploatowanymi, jak na przykład kolej żelazna, pociąg, ona wyraźnie umieszcza to już w kontekście tego, co ją spotkało, czyli z obozów, wywózki, tej apokalipsy spełnionej. Bardzo ciekawą rzeczą jest, jeśli się przyjrzymy motywowi kolei, pociągów w twórczości Grażyny Chrostowskiej. Ona wychowała się i mieszkała na Kośminku, zatem bardzo blisko dworca. Jeśli przeczytamy jej wiersze i zobaczymy te wszystkie wątki związane z dworcem i koleją, to one pojawiają się w takim niepokojącym kontekście. To był też element doświadczenia jej i siostry Poli. One już zaraz na samym początku okupacji, w zasadzie jeszcze w czasie trwania wojny obronnej 1939 roku, zostały za sprawą ojca jakby włączone w struktury jednej z pierwszych organizacji konspiracyjnych Komendy Obrońców Polski. I jako emisariuszki tej organizacji jeździły dosyć często z biuletynami drukowanymi w podziemiu, z biuletynami do Warszawy. No i w trakcie jednej z takich podróży właśnie Pola trafiła do więzienia. Odbywały tę podróż pociągiem.
Pola trafia do więzienia, jest pod zegarem, tam przychodzą odwiedzić ją Grażyna Chrostowska razem z ojcem i też zostają aresztowani. Siostry do Ravensbrück wyjeżdżają też pociągiem.
Tak. Wyjeżdżają razem. Jadą też w specyficznych warunkach, bo jechały pociągiem takim zwykłym, pasażerskim. To nie były bydlęce wagony, tylko normalne pociągi z przedziałami. Zresztą im podróż do obozu wydawała się jakimś takim wybawieniem, pomimo iż jechały tam z wyrokami śmierci, bo zostały skazane na wyrok śmierci.
Ale tu w Lublinie, w więzieniu miały straszne warunki.
Każdy, kto odwiedził Muzeum pod Zegarem, może zobaczyć, jak wyglądały te cele. Na zamku nie było lepiej, o ile nie gorzej. Te młode dziewczyny z takich inteligenckich, dobrych domów trafiały do katowni, to jeszcze w środowisko przestępczyń, prostytutek, które tam miały więcej do powiedzenia niż one. We wspomnieniach koleżanek Grażyny Chrostowskiej dosyć często się pojawia ten motyw, że dla nich ta podróż do obozu była właśnie takim rodzajem jakiejś nowej przygody wręcz. To trudne do pojęcia, ale trzeba pamiętać, że one nie wiedziały tego, co my dzisiaj wiemy. Trafiły do Ravensbrück w Niemczech, tam pracowały wyrabiając takie ocieplacze dla wojska. Pracowały po kilkanaście godzin dziennie. Niemniej jednak Grażyna Chrostowska znajdowała czas na pisanie. Dosyć szybko wśród więźniarek rozeszło się to, że Grażynka, bo tak ją nazywały, że Grażynka pisze, nie przeszkadzano jej. Zachowały się wspomnienia o tym, jak na przykład gdzieś nagle zobaczyła słonecznik, który stukał gdzieś w okno baraku obozowego, odeszła na bok i napisała wiersz. Te wiersze, pomimo iż niełatwe, i one odróżniają się od tak zwanych wierszy obozowych, których antologię można poczytać. One odróżniają się tym, że są to wiersze pisane właśnie w taki nowoczesny, bliski awangardy sposób, że nie ma tam zbyt wielu rymów, nie ma zwrotek, nie ma melodyjności, nie ma tej takiej poetyckości, która się kojarzy najszerszemu gronu odbiorców. Niemniej jednak, pomimo iż miały taki właśnie powiedzmy nowoczesny charakter, to one zdobywały popularność wśród tych więźniarek, one uczyły się ich na pamięć. One były przekonane, że należy je ocalić. Spora część z nich ocalała właśnie w ten sposób. Bo ile mamy rękopisy Grażyny Chrostowskiej tutaj z zamku, bo w formie grypsów one były wynoszone poza zamek przez bliskie Grażynie osoby, to tam rękopisów jako takich Grażyny Chrostowskiej z Ravensbrück nie znamy, natomiast jej przyjaciółki uczyły się ich na pamięć, a kiedy były przekonane, że one także mogą zginąć, to spisały jej wiersze i nie tylko jej, też innych dziewcząt, które tam pisały i poprosiły więźniów z pobliskiego obozu dla mężczyzn, aby w specjalnym słoju wynieśli poza obóz i zakopali w lesie. I ten słój został odkopany w latach 70. Te dokumenty znajdują się dzisiaj w Muzeum Auschwitz w Oświęcimiu. W ten sposób te wiersze Grażyny Chrostowskiej przetrwały do naszych czasów. Zatem jest to także taki bardzo ciekawy przypadek, jeśli chodzi o pokazanie tego, czym może być poezja. Także w jaki sposób ona jest przekazywana w takich nieludzkich, nienormalnych, niezwykłych czasach, że ona naprawdę też staje się ważna, że w tym doświadczeniu obozowym te dziewczyny, które na co dzień żyły czymś zupełnie innym, kiedy nadeszły te najtrudniejsze, najbardziej traumatyczne doświadczenia, to okazało się, że ta wysublimowana, nieoczywista, trudna poezja jest najlepsza do tego, żeby wyrazić to, co czuły, to, co przeżyły.